Marianna Orańska, bohaterka opowieści zamkniętej w 12 odcinkach, to jedna z najbardziej niezwykłych kobiecych postaci w historii Niderlandów i ówczesnych Prus. Była córką Wilhelma Orańskiego, przywódcy gwałtownego powstania przeciwko Habsburgom i symbolu walki o niepodległość Niderlandów. Dzięki wyjątkowym zasługom jej ojciec został pierwszym koronowanym władcą Niderlandów, stąd Mariannie przypadł dożywotni tytuł królewny. W każdym z kolejnych odcinków ukazujemy inne aspekty życia królewny. Opowiadamy, jak duży miała wpływ na rozwój polityczny i kulturowy otoczenia. Opisujemy perypetie sercowe i relacje rodzinne Marianny oraz jej prywatne pasje i zainteresowania. Przedstawiamy również różne teorie i budzące kontrowersje opinie związane z Marianną Orańską, co, mamy nadzieję, pozwoli słuchaczom na uzyskanie pełnego obrazu tej niezwykle barwnej postaci. Odcinek 12. Czy to, jacy jesteśmy, zawdzięczamy naszym przodkom? Trudno odpowiedzieć na to pytanie. Powiązania dynastyczne Marianny Orańskiej mogłyby uprawniać do odpowiedzi twierdzącej. Królewna obdarzona wyjątkowymi cechami charakteru pochodziła bowiem z najstarszych i najbardziej znamienitych europejskich rodów. Szukając przodków naszej bohaterki, zawędrujemy do Francji, Niderlandów, Prus i do Polski. Tak, tak, do Polski właśnie. Jak to możliwe? Wyjaśnienie znajduje się w treści ostatniego odcinka. Dynastia. Powiązania rodowe. Nasza Marianna. Pierwsza część tytułu wiąże się ze starym zamkiem Nassau w Hesji. Związek tutejszych feudałów z Niderlandami został zapoczątkowany dość wcześnie. W 1403 roku tutejszy hrabia Engelbert I poślubił Johannę van Polones, dziedziczkę Holandii, i osiadł z nią w Barbancji, wchodząc tym samym w skład szlachty niderlandzkiej. Potomek Engelberta I, hrabia Nassau Dillenburg z linii otońskiej, René de Chalon, otrzymał w 1530 roku feudalną zwierzchność nad Orange, księstwem we Francji, oraz tytuł księcia orańskiego. Nie zostawił męskiego potomka, toteż zgodnie z ówczesnym zwyczajem, z chwilą jego śmierci w 1544 roku tytuł przeszedł na bratanka, Wilhelma von Nassau. Odtąd rodzina zaczęła się tytułować van Nassau Oranin. Kilkaset lat później potomek tego rodu, ojciec Marianny Orańskiej, w 1815 roku został pierwszym królem Niderlandów jako Willem I. W taki to sposób poznaliśmy w skrócie przodków Marianny Orańskiej, a także genezę nazwy Oranien-Nassau. A co z resztą przodków i więzami pokrewieństwa? Kiedy się im dokładniej przyjrzymy, możemy zauważyć bardzo ciekawy dla nas wątek. Okazuje się bowiem, że genealogia zawiera osoby będące przodkami Marianny Orańskiej i jednocześnie potomkami Mieszka I lub ich powinowatymi. Wśród przodków Marianny znalazł się m.in. Władysław Jagiełł, którego wnuczka, Zofia Jagiellonka, poślubiła Fryderyka Hohenzollerna. Jednym z 18 dzieci tej pary był Albrecht Hohenzollern, ostatni wielki mistrz zakonu krzyżackiego, który najbardziej nam się kojarzy z obrazem Jana Matejki, przedstawiającym scenę złożenia hołdu lennego Zygmuntowi Staremu, prywatnie siostrzeńcowi polskiego króla. Po sekularyzacji państwa zakonnego w 1525 roku Albrecht został pierwszym władcą Prus książęcych. Jednym z następstw utworzenia tego księstwa było powstanie Królestwa Prus w 1701 roku. Matka Marianny, Wilhelmina Pruska, była w prostej linii potomkinią twórcy tego królestwa, Fryderyka I Hohenzollerna. W czasach, kiedy Marianna Orańska otrzymała w spadku po matce dobra kamienieckie, tereny te leżały w obrębie prowincji Śląsk, będącej jednostką administracyjną Prus. Wśród licznych, bardziej lub mniej odległych przodków Marianny znaleźli się też książęta ziembiccy, do których niegdyś należał kamieniec Ząbkowicki, Bolko II Ziembicki, Mikołaj Mały Ziembicki, Bolko III Ziembicki. Wszyscy oni byli w prostej linii potomkami Mieszka I. Można zatem śmiało powiedzieć, że Marianna jest też nasza, a przybywając na dolnośląską ziemię w 1838 roku, przybyła tak naprawdę na ziemię swoich przodków. Seria podcastów powstała w ramach projektu Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim. Projekt jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG i funduszy norweskich. Głównym celem tych funduszy jest zmniejszenie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami darczyńcami a państwem beneficjentem. W zamian za udzielaną pomoc finansową państwa darczyńcy korzystają z dostępu do rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, mimo że nie są jej członkami.